Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy bracia, w posługiwaniu kapłańskim wraz z ojcami redemptorystami na czele z ojcem dyrektorem, służący w dziełach nowej ewangelizacji ze szczególnym błogosławieństwem świętego Jana Pawła II. Drogie osoby życia konsekrowanego, świadkowie większej miłości do Chrystusa w tajemnicy Kościoła. Szanowni przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, odpowiedzialni za kształt i dobro Ojczyzny. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jedynym odkupicielu człowieka i świata, zgromadzeni z nami na Eucharystii i łączący się poprzez służbę Radia Maryja i telewizji Trwam. Do niezwykłych darów wiary tego roku, nadzwyczajnego roku miłosierdzia, 1050. rocznicy Chrztu Polski i pielgrzymki apostolskiej Ojca Świętego Franciszka do naszej Ojczyzny dołącza dziś wspomnienie świętej Matki Teresy z Kalkuty, którą w dniu wczorajszym Ojciec Święty Franciszek włączył do grona świętych i błogosławionych Kościoła. Niech ta niestrudzona pracownica miłosierdzia pomaga nam zrozumieć coraz bardziej, że naszym jedynym kryterium działania jest bezinteresowna miłość, wolna od wszelkiej ideologii i od wszelkich ograniczeń, skierowana do wszystkich, niezależnie od języka, kultury, rasy czy religii. Papież zachęcał nas dalej do naśladowania Matki Teresy poprzez ofiarność i pomoc, jak też poprzez proste gesty. Przywołał słowa świętej Matki Teresy: być może nie znam języka ludzi, z którymi się spotykam, ale mogę się uśmiechnąć. Nieśmy w sercu jej uśmiech, mówił Franciszek, i obdarzajmy nim tych, których spotkamy na naszej drodze, zwłaszcza ludzi cierpiących i potrzebujących zrozumienia i czułości. Drodzy bracia i siostry, niech światło Ducha Świętego, który kieruje wspólnotą wierzących w Chrystusa, pozwoli nam usłyszeć, odczytać i zrozumieć Słowo Boże, to, co Bóg chce nam powiedzieć. Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że człowiek potrzebuje światła nie tylko rozumu ludzkiego, bo w imię źle użytej wolności ów rozum może być zbuntowany, ale potrzebuje światła daru Bożego, aby rozświetlić najbardziej mroczne zaułki życia i dokonać wyboru, uznając prymat Boga nad sobą. Dzisiejsze czytania biblijne przedstawiają kolizję dwóch praw: prawa szabatu i prawa miłości miłosiernej. Te pytania można streścić i sprowadzić do jednego, jakie Jezus zadaje faryzeuszom zgromadzonym w synagodze. Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? Zauważmy jeszcze jeden szczegół, o którym pisze święty Łukasz. On, Chrystus, znał ich myśli. Jezus odczytuje intencje zamieszkujące serce człowieka. Innymi słowy, odróżnia tego, kto go słucha i idzie za nim, od tego, kto go śledzi i tylko czyha na jego potknięcie. W tym miejscu naszych rozważań nie bójmy się przejść do bardzo aktualnej sprawy, jaką jest nie tylko dzieło miłosierdzia, aby się w nie oblec, ale jakim jest świętowanie Dnia Pańskiego w naszej ojczyźnie. Przed laty wołaliśmy o ten dzień słowami: niedziela jest Boża i nasza. Chcąc wypełnić Boże przykazanie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Ten dzień jest ukoronowaniem dni pracy, wyodrębnionym od innych dni tygodnia. W sensie religijnym szabat był przygotowaniem do nowego przymierza, które Bóg zawarł z ludźmi przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że jak szabat prowadził do Stwórcy, tak niedziela prowadzi do Stwórcy i Odkupiciela. Bo oto tu, w Chrystusie, jest coś więcej niż świątynia. Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Świętowanie niedzieli jest więc znakiem samego Chrystusa, który ukrzyżowany i zmartwychwstały prowadzi nas do zbawienia, które Pan Bóg nam przygotował. Święcenie niedzieli jest naszym credo, jest naszym wyznaniem wiary w Chrystusa, dniem świętego zgromadzenia w Jego imię. Jej zachowywanie jest też istotnym obowiązkiem społecznym, wypływającym z przynależności do Chrystusa i aktem kościołotwórczym. Dlatego dziękujemy za tę obywatelską inicjatywę, która upomina się głosami ludzi, ponad 500 tysięcy głosów, o przywrócenie charakteru niedzieli. Dopiero w tym kontekście świętowania Dnia Pańskiego możemy sobie postawić pytanie, czym jest kultura? Odpowiedzi mogą być i są różne, w zależności od wyznawanego światopoglądu czy systemu związanego z człowiekiem. Spróbujmy więc skorzystać z głosu świętego Jana Pawła II, który wypowiedział w siedzibie UNESCO w Paryżu w marcu 1980 roku następujące słowa. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. W wielu miejscach przemówień papieża możemy odnaleźć liczne przestrogi i napomnienia, które wynikają z pozytywnej więzi i wizji kultury tworzącej przestrzeń pomiędzy Bogiem a człowiekiem i porozumienia między ludźmi. Dlatego we Wrocławiu dnia 21 czerwca 1983 roku Ojciec Święty podkreślił: wszystkie wymiary społecznego bytu, i wymiar polityczny, i wymiar ekonomiczny, i oczywiście wymiar kulturalny, i każdy inny opiera się tym podstawowym wymiarze etycznym: prawda, zaufanie, wspólnota. Zauważmy, że ten trójmian papieski przeciwstawia się innemu trójmianowi, który godzi w człowieka i w jego niepowtarzalną godność współpracownika Boga. A oto ten trójmian: kłamstwo, nieufność i samotność. Wypowiadając czy pisząc słowo prawda, rozumiemy, że nie chodzi tutaj tylko o tak zwaną zgodność myśli ze stanem rzeczy, ale o postawę odkrywania prawdy, która ma źródło w Bogu samym, który jest prawdomówny i nieomylny. I to do Niego należą prawa ostateczne, związane z życiem i bytowaniem człowieka. Ta jasność intencji, czytelność wypowiadanych słów rodzi dopiero zaufanie, które prowadzi do wspólnoty. Inaczej dostrzegamy to na przykładzie z Księgi Rodzaju, gdzie szatan stawia pytanie: dlaczego Bóg tak wam nakazał? I podprowadzi człowieka drogą zwątpienia i nieufności i konkurencyjności wobec Boga, a w konsekwencji do zerwania więzi między Bogiem a ludźmi i całym stworzeniem. Zadaniem Ewangelii Jezusa Chrystusa jest zdumienie nad człowiekiem, jest przywracać człowiekowi jego godność i sens życia poprzez fundamentalne odniesienie do Boga. A czyż nie jest to jedno z najważniejszych zadań, które spełnia się w spotkaniu z Chrystusem na każdej Eucharystii, a zwłaszcza w świętowaniu Dnia Pańskiego? Wśród wielu wyzwań czasów, w których żyjemy, podkreślał święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Kościół w Europie, trzeba wskazać na utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Nie dziwią zatem zbytnio próby nadania Europie oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne, a w szczególności głęboką duszę chrześcijańską, poprzez stanowienie praw w oderwaniu od Boga. Prawdziwa zaś kultura życia społecznego, czy to w Europie, czy w jakimkolwiek zakątku świata, winna opierać się na prawdzie o Bogu, o człowieku i świecie, a wolność wyboru ma ją potwierdzać, a nie rozmywać poprzez ową utratę pamięci i zapomnienie o korzeniach, z których się wyrasta. Dlatego każdy chrześcijanin winien poprzez swoje codzienne wybory dążyć zawsze do tego, by łączyć, a nie dzielić, by współtworzyć nowe drogi spotkań, ale w oparciu o prawo Boże, o przykazania Boże, o zgodność z Ewangelią. I wtedy dopiero ponosimy współodpowiedzialność za siebie i otaczający nas świat. Religia chrześcijańska śpieszy z pomocą, żeby cały świat ludzki, pracę, odpoczynek, czas wolny, zabawę, a przede wszystkim świętowanie Dnia Pańskiego odnieść do najwyższej wartości, którą jest Chrystus, jako jedyny pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi. Drodzy bracia i siostry, w zakończeniu naszej refleksji odwołajmy się jeszcze raz do adhortacji apostolskiej Kościół w Europie. Święty Jan Paweł II mocą autorytetu otrzymanego od Chrystusa woła: Europo trzeciego tysiąclecia, niech nie słabną Twe ręce, nie poddawaj się zniechęceniu, nie przyjmuj sposobów myślenia i działania, które są pozbawione przyszłości, ponieważ nie opierają się na niewzruszonym fundamencie Słowa Bożego. Europo, bądź na powrót sobą, odkryj na nowo swe źródła, ożyw swoje korzenie. W ciągu wieków otrzymałaś skarb wiary chrześcijańskiej. Fundamentem Twego życia społecznego czyni on zasady Ewangelii i ślady tego widoczne są w sztuce, literaturze, myśli i kulturze Twoich narodów. Jednak to dziedzictwo nie należy wyłącznie do przeszłości. Ono jest programem na przyszłość, który należy przekazać nadchodzącym pokoleniom, gdyż jest źródłem życia ludzi i narodów. Nie lękaj się. Ewangelia nie jest Ci przeciwna. Ewangelia i Kościół jest po Twojej stronie. Przemawia za tym stwierdzenie, że chrześcijańska inspiracja może przemienić zbiorowość polityczną, kulturową i gospodarczą we wspólnotę, w której wszyscy Europejczycy czuliby się jak we własnym domu, i tworzyliby rodzinę narodów, która mogłaby być owocnym natchnieniem dla innych regionów świata. W Ewangelii, którą jest Chrystus, znajdziesz mocną i trwałą nadzieję, której pragniesz. Amen.